Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli sobie do rozdziału czwartego, który nosi tytuł Jakie są narzędzia dobrych uczynków? To będzie ten rozdział, którym się zajmiemy i potem jeszcze rozdziałem czwartym, siódmym, przepraszam, o pokorze. Zobaczymy, ile zdążymy zrobić. Zarówno w czwartym, jak i siódmym rozdziale święty Benedykt posługuje się pewną metaforą, która ma pomóc czytelnikom reguły zrozumienie jego intencji. I tak w czwartym rozdziale posługuje się metaforą warsztatu. Jakby no może reguła pisana przez mężczyznę dla mężczyzn, więc może tak jakoś płeć brzydką bardziej jakoś rajsują różnego rodzaju młotki, obcążki, kombinerki i tak dalej, więc może dlatego piły tarczowe i inne rzeczy. Więc może dlatego akurat taki obraz jakiegoś takiego warsztatu rzemieślniczego. I rzeczywiście jak chodzimy do tego czwartego rozdziału, to można mieć wrażenie, że człowiek jest właśnie w takim wielkim magazynie, gdzie na różnych półkach, różnych szufladkach, skrzynkach, gwoździach, wieszaczkach wisi masa różnego rodzaju rupieci, badziewia, wielu bardziej używanych, a to są dobre uczynki. No i teraz człowiek przychodzi, rozgląda się, co mu potrzebne, bierze i wychodzi i pracuje w ramach klauzury klasztornej. No a druga metafora, no to jest ta drabina, która prowadzi do nieba. Z rozdziału siódmego, nie, zresztą bardzo taka metafora czcigodna, bo sięgająca jeszcze, jak pamiętamy, Biblii, Księgi Rodzaju i snu Jakuba, do którego wrócimy, ale też jak czytamy uważnie, kiedy Benedykt mówi, że ta drabina ma dwie żerdzie, czyli ciało i duszę, to wtedy się okazuje, że człowiek sam dla siebie jest tą drabiną. To wchodzi jakby sam po sobie, po swoim własnym karku do tego nieba się wdrapuje. Więc takie dwa obrazy, wiadomo, za pomocą obrazów pracuje zawsze dobry nauczyciel, więc święty Benedykt jest takim nauczycielem, jest wychowawcą, więc takimi właśnie obrazami się posługuje. A zatem popatrzmy na ten rozdział czwarty. Myślę, że zacznijmy może od takiej uwagi, że warto, jak czytamy naszą regułę, zawsze warto odwoływać się do analogii biblijnych. Dlatego, że święty Benedykt jednak był człowiekiem, który był w Piśmie Świętym bardzo głęboko zakorzeniony. On Biblią myślał, czytał ją na okrągło. I również w tekstach, które pisał, to Pismo Święte znajduje swoje odzwierciedlenie. Nie tylko w cytatach, co jest oczywiste, ale również w pewnym sposobie myślenia i obrazowania. Tak? To jest, można tak powiedzieć, można użyć takiej metafory, nie? Że jak mamy gąbkę i ją nasączamy w kółko czymś, to nawet jak ją wypierzemy, tam wypłuczemy, wszystko zrobimy, to zapach zostanie. Prawda? Zapach zawsze zostanie. Nie? I jak człowiek ciągle czyta Pismo Święte i nim się karmi, ciągle do niego wraca, to nawet jak nie czyta Pisma Świętego, to zapach zostaje, myślenie zostaje. I to widać też po świętym Benedykcie. Więc gdybyśmy chcieli znaleźć taką analogię w Piśmie Świętym do czwartego rozdziału, jak czytamy sobie mniej więcej te przykazania, które są, no to chyba najbliżej byłoby do ksiąg mądrościowych. Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Przysłów. To jest mniej więcej taki gatunek literacki. To też od razu pozwala nam przypomnieć, że dla mnichów starożytnych te księgi mądrościowe były bardzo istotne. My dzisiaj najchętniej sięgamy po listy Pawłowe, po Ewangelię, po Nowy Testament generalnie, ewentualnie proroków. Nie, księgi mądrościowe jakoś tak może są nam trochę bardziej odległe, też zapewne ze względu na to styl, jaki zostały napisane, prawda? Ale dla tych mnichów starożytności one były bardzo istotne, bardzo ważne. Jakby często do nich bardzo chętnie sięgali. Jeśli tak weźmiemy różnego rodzaju teksty monastyczne, chociażby Ewagriusza z Pontu, Hezechiusza z Synaju, Diadocha z Fotyki, to ci ludzie bardzo często posługiwali się takim rodzajem bardzo zbliżonym do czwartego rozdziału, takich krótkich rozdziałów, takich sentencji, właśnie skomponowanych na wzór tych ksiąg mądrościowych. To wiąże się też z tym, że czwarty rozdział najlepiej nadaje się do tego, żebyśmy sobie przypomnieli, w jaki sposób teksty starożytne czytać trzeba. Dlatego, że my mamy taką tendencję do tego, żeby czytać regułę czy inne teksty monastyczne, generalnie stare, tak jak się czyta dzisiaj powieści. Znaczy, na przykład, bo to chyba najlepiej na tym przykładzie to wyjaśnić, nie? Przynajmniej tak do tej pory tak to funkcjonowało. Więc na przykład, nie wiem, bierzemy, nie wiem, Krzyżaków, zaczynamy czytać Krzyżaków, no i dowiadujemy się, jak się Zbyszko zakochuje w Danuśce, potem jak ich losy się rozdzielają, no i człowiek czyta, bo się po ludzku chce dowiedzieć, jak jest na końcu, nie? Czy zejdą się, czy się nie zejdą. I te detale, które są w międzyczasie, są dla nas mniej istotne, bo do nas liczy się koniec. No i lecimy tak szybko, żeby dowiedzieć się, jak się to skończy, bo nie wiemy. Natomiast teksty starożytne, właśnie takie jak chociażby reguła świętego Benedykta, nie są pisane w taki sposób, że na końcu się człowiek czegoś dowiaduje. Tylko w tekstach starożytnych, również i w tekście biblijnym, bo przecież wiemy, jak się Ewangelia skończy, nie? Nie jest istotny koniec, tylko istotne jest każde zdanie. Każde zdanie jest zamkniętą w sobie całością. Można powiedzieć nawet więcej. Każde zdanie jest jak drzwi. Każde zdanie jest jak drzwi. I przez te drzwi możemy wejść do innego świata. I w rozdziale czwartym to widać najlepiej. Gdzie są różnego rodzaju rady, właśnie te narzędzia dobrych uczynków i za każdym z tych narzędzi no, kryje się osobny świat. Nie, bo każdy z nas jest inny, mamy różną historię, różną wrażliwość, różne problemy i tak dalej. W związku z tym każdy z nas inaczej dane narzędzie będzie praktykował czy używał. Z większą lub mniejszą siłą, większą lub mniejszym wdziękiem. Coś nam będzie lepiej lub gorzej w ręce leżało. W każdym razie, jak czytamy regułę, dlatego właśnie warto czytać powoli. Każde zdanie jakby jest zamkniętą całością i jakby nadaje się do medytacji, czy takiego przeżucia, zobaczenia również jego źródeł, fundamentów biblijnych, odbicia w życiu, kontekstu z dialogami. Prawda? Zawsze też warto, jak się regułę czyta, czytamy poszczególne jakby rady czy napomnienia, warto też szukać analogicznych miejsc w dialogach. Przy okazji wyjdzie na przykład, że między dialogami a regułą są sprzeczności. Na przykład w regule jest powiedziane, że w oratorium nie może być nic, co by nie miało miejsca wspólnego z modlitwą, a w dialogach czytamy, że tam była beczka oliwy. Czy Marii, nie? Na Monte Cassino. Więc nie za bardzo do końca zgodnie z regułą. Tak więc no, ale także to jest, jakby takie są właśnie narzędzia do czytania samego tekstu, żeby sobie to zobaczyć. Tak, więc weszliśmy już do tego właśnie naszego warsztatu, oglądamy te narzędzia i można powiedzieć tak, że jakby ten zbiór rozpada się na takie dwie grupy, na takie dwie ściany, tak to nazwijmy. Pierwszych 40 rad odnosi się z grubsza do stosunku do bliźniego, czyli ja i bliźni. A cała reszta odnosi się do stosunku do samego siebie. Czyli w jaki sposób samego siebie należy traktować. Co z samym sobą należy robić. Czyli pierwsza część, co z bliźnim, za wyjątkiem wstępu, nie? Tej złotej reguły, czyli dwóch przekazań miłości Boga i bliźniego. Czyli jak mam traktować bliźniego, jak mam traktować samego siebie. Dwa takie główne źródła. Ten rozdział można czytać, jak już powiedziałem wcześniej, na kilka sposobów, więc właśnie jako listę tych narzędzi, taki rodzaj spisu, takiego inwentarza. Można traktować ten rozdział jako listę do rachunku sumienia. Pytanie do rachunku sumienia, które można sobie robić. Można wreszcie ten rozdział traktować również jako pewien rodzaj antropologii świętego Benedykta, czyli co święty Benedykt rozumie przez bycie człowiekiem. Jeśli będziemy czytać ten ostatni sposób, to zobaczymy od razu, że święty Benedykt ma bardzo pozytywną wizję człowieka. Bardzo taką optymistyczną. Ile dobra się w człowieku kryje? Jaki człowiek ma potencjał do dobra? Tyle możliwości. 74 narzędzia. No to jakby często, kiedy przygotowujemy się do spowiedzi, ograniczamy nasz rachunek sumienia do tego, żeby wyliczyć sobie grzechy. Co złego zrobiłem ostatnio? A przecież rachunek sumienia, oprócz tego, że wylicza nam zło, to powinien też nam przypomnieć zaniedbane dobro i powinien nam przypomnieć, jakie dobro leży w zasięgu naszych możliwości. I ten rozdział czwarty jest takim rodzajem aktywacji. Nie? Czasami idziemy, nie wiem, idziemy do banku, zakładamy sobie konto, dostajemy kartę bankową i kobieta w tym okienku, czy tam facet, zależy kto pracuje, mówi: na samym początku musi pan aktywować kartę. I karta aktywuje się tak, tak i tak. I ten czwarty rozdział jest takim rodzajem aktywacji części naszego serduszka, żeby zobaczyło, jaki potencjał dobra w nim się kryje. Dzisiaj żeśmy czytali historię Dawida. Nie? Dawid miał się przede wszystkim za pasterza i może takie piąte koło u wozu, bo widać, że nikt się nim tam w rodzinie za bardzo nie przejmował. Nie, nawet ojciec, bracia tym bardziej. Nie? Jak potem czytamy tę historię, jak on tam przyszedł do tego obozu izraelskiego, jak tam Goliat wyzywał tych Izraelitów, to ci bracia mówią mu: wiemy, po co żeś tutaj przyszedł. Przyszedłeś popatrzeć się w walce zamiast pracować w tym obozie. Nie? A Pan Bóg przez Samuela, przez to namaszczenie, uaktywnia w tym młodym człowieku jakby taki świat, czy taką wrażliwość, takie możliwości, których nawet on sam nie podejrzewał sobie. Nie tylko męstwa, że zabije tego Filistyna, ale też przyszłego króla, czciciela Boga, tego, który przygotuje budowę świątyni, który zacznie komponować psalmy i tak dalej, i tak dalej. Jakby kogoś, bez którego jakby tożsamość narodu wybranego dzisiaj jest w ogóle nie do pomyślenia. A kiedy się to zaczynało, wszyscy go lekceważyli jako chłopczyka, który nie ma nic do powiedzenia. I ten czwarty rozdział właśnie ma taką siłę, żeby w nas to dobro aktywować. Żebyśmy zobaczyli, ile dobrego możemy w klasztorze zrobić. Jakie są nasze olbrzymie możliwości. I to jest dla każdego. To jest dla każdego. Nie jest tak, że jeden się nadaje, drugi się nie nadaje. Wszyscy się nadajemy. To Benedykt daje nam w nasze ręce, żebyśmy właśnie tymi rzeczami się zajmowali. W jaki sposób możemy czytać te rady benedyktowe tutaj? One mogą być czytane tak jak przykazania. No, przykazanie jakby z jednej strony zawiera zakaz, czyli na przykład nie będziesz robił. Na przykład nie zabijaj. Tak jak mamy tutaj nawet w trzecim wierszu. Następnie nie zabijać. Czyli nakaz zostaje złamany wtedy, kiedy się kogoś pozbawi życia. Ale pamiętajmy o tym, że jeżeli jest coś zakazane, czyli nie rób czegoś, to jest to również wezwanie. Bo skoro nie zabijaj, to co rób? Chroń życie. Nie zabijaj, to chroń życie. Czyli co rób? Szanuj ludzi. Nie obgaduj. Bądź wsparciem. Ktoś jest smutny, pociesz. Podaj rękę. Spraw, żeby ludziom wokół ciebie chciało się żyć. Dźwigaj ich słabości. Nie wyśmiewaj. I tak dalej. Nie? Więc aby ocean możliwości. I tak można czytać właśnie te te wskazania Benedyktowy, że poniżej czego nie można zejść, no i to jest proste, ale jakie możliwości to otwiera i to jest nieskończoność. Czyli ten rozdział czwarty, on jest takiego nieustannego czytania, żeby ta nasza wrażliwość ciągle się wyostrzała na dobro, które jest w zasięgu naszych możliwości. To jest taka droga bez końca. Więc to po pierwsze. Po drugie, jak na to patrzymy, na tą właśnie taką optymistyczną antropologię Benedykta, możemy też to przykładać chrystologicznie. Pamiętajmy o tym, że to jest jeden z najważniejszych wątków w regule. Benedykt zajmuje się naszym Zbawicielem. I ten rozdział czwarty można czytać jako portret Jezusa Chrystusa. Taki był. Skoro mnich, mniszka ma być jak Jezus Chrystus, czwarty rozdział niejako jest drogą do tego. I do każdego rozdziału można sobie mieć swój egzemplarz reguły, jak mamy, można sobie na marginesie dopisywać sigla biblijne, w którym momencie Ewangelii dane narzędzie widać w życiu Chrystusa Pana. Fascynująca lektura wtedy wychodzi. Pan Jezus właśnie jako mnich. To jest po drugie, żebyśmy lepiej ten rozdział sobie mogli przyswoić, lepiej zintegrować. Po trzecie, zwróćmy uwagę na to, że tu w zasadzie, no poza tam przypadkiem o tym opacie i tam na końcu o tym klasztorze, nie ma żadnego, jakby to powiedzieć, wątku, który by sugerował, że to jest tylko dla mnichów, czy tylko dla mniszek. To jest ogólnochrześcijańska mądrość. Bo przecież nie szukać przyjemności, ciało poskramiać, ubogich wspierać, cierpiącym pomagać, smutnych pocieszać. To nie jest tylko w klasztorze, ale dla każdego chrześcijanina. I to nam właśnie pokazuje, przypomina, że zanim zostajemy mnichami, mniszkami, musimy być chrześcijanami i ludźmi. Mamy być chrześcijanami i ludźmi. To jest warunek. Bo wszystko, co jest nieludzkie, jest też niechrześcijańskie, a więc niemonastyczne. Więc ma nam to pomóc osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Bo takimi nas Pan Bóg stworzył. A potem dopiero przychodzi właśnie życie ślubami. To jest taki fundament, taka podstawa. To jest po trzecie. I popatrzmy teraz na kilka z tych rad, żebyśmy lepiej mogli to zrozumieć. Popatrzeć się na to. Na przykład święty Benedykt mówi, żeby zerwać ze sposobem działania światowego. Albo też zerwać ze sposobem działania tego świata. W wierszu 20 tekst łaciński mówi Seculi actibus si facere alienum. Pierwsze nasze myślenie, które się pojawia odnośnie tego zdania, no to jest ten podział. My tu w klauzurze i oni tam na ulicy. Dobra? Ale tak jak już mówiliśmy wcześniej, święty Benedykt jednak jest wiernym uczniem świętego Augustyna. Święty Augustyn w swoim dziele o Państwie Bożym jednak mówi bardzo wyraźnie, że te dwa państwa, które są na świecie, czyli państwo Boże i państwo diabła, pierwsze, które zbudowało miłość do Boga aż do pogardy siebie i drugie, które buduje miłość siebie aż do pogardy Boga. Nie? Że jakby te państwa właśnie są na świecie aż do jego końca, i granica między nimi przebiega w sercu człowieka. I nie, to nie jest tam, że ci są dobrzy, a ci są źli, tylko w każdym z nas jest granica tego państwa. Nie? Bo w każdym z nas są tendencje do jednego i drugiego. Po grzechu pierworodnym. I kiedy święty Benedykt mówi zerwać ze sposobem postępowania tego świata, to jest pytanie, w jaki sposób on rozumie ten sposób postępowania świata. I dla niego to, co światowe, utożsamia się z wszystkim, co przemijające, co doczesne i doraźne. Czyli sposób postępowania tego świata to jest sposób, który ma na oczach, na względzie tylko korzyść doczesną i doraźną. Tymczasową, która się kiedyś skończy. wraz ze śmiercią najpóźniej. Pamiętamy, w prologu jest napisane: spieszmy się i to tylko czyńmy, co nam przyniesie korzyść na wieczność. I Benedykt w tym czwartym rozdziale chce wychować ludzi, którzy mają takie kryteria postępowania, takie wzorce, które jakby zarzucają kotwicę po tamtej stronie bramy świętego Piotra. Robimy tylko to, co nam pomoże dostać się do nieba. Nic innego nas nie interesuje. Czyli gdzie skarb twój, tam będzie twoje serce. A świat patrzy na korzyść doczesną, która się skończy wraz z życiem. I Benedykt mówi, mnich nie ma tak, mnich nie ma tak postępować. Nie? Uczeń świętego Benedykta nie ma tak postępować. Jego interesują tylko dobre inwestycje. Takie, które by dotrwały aż na wieki wieków, aż po życie Boże. I to się też wiąże z tym takim wielkim naciskiem, kiedy święty Benedykt mówi o śmierci. Śmierć nadchodzącą mieć codziennie przed oczami. Drżeć przed piekłem, ale całym sercem pragnąć życia wiecznego. Czyli to nastawienie właśnie eschatologiczne. Proszę popatrzeć, wracamy znowu do tych ksiąg mądrościowych. Mówiliśmy o tym, że taki jest też charakter czwartego rozdziału. I to jest właśnie ta mądrość Benedykta, który zdaje sobie sprawę, że wszystko się kiedyś skończy i człowiek będzie musiał zdać sprawę przed Panem Bogiem. Więc decyzje, które podejmuje, czy powinien podejmować w taki sposób, żeby potem móc z tymi decyzjami stanąć przed Panem Bogiem. Więc to jest jak gdyby ten pierwszy rodzaj takiej wrażliwości, na który tutaj warto zwrócić uwagę. Drugi to jest to, co znajduje się w 56 wierszu, który pani Świderkówna tłumaczy jako często znajdować czas na modlitwę. Łaciński oryginał jest oratione frequenter incumbere. Incumbere znaczy dosłownie po łacinie wpadać. Incumbo, wpadam. Trochę jak ryba do wody, jak śliwka w kompot, coś takiego. Czyli dosłownie często w tą modlitwę wpadać, tak byśmy tłumaczyli, niezbyt może udali. Kontekst, który jakby jest tutaj zakreślony, ale też to, do czego Benedykt się odwołuje, zapewne wskazuje na to, że Benedykt zachęca swoich uczniów, swoje uczennice do dążenia do modlitwy nieustannej. Pamiętajmy o tym, że czasy Benedykta, czyli ten V, VI wiek, to jest ten czas, kiedy powoli zaczyna krystalizować się na wschodzie i na zachodzie, dzięki Kasjanowi, modlitwa Jezusowa, czy modlitwa monologiczna, czyli modlitwa jednym zdaniem, jedną frazą, powtarzaną N razy, która ma doprowadzić do serca modlącego się, właśnie tego cor orans, nieustannie zanurzonego w Panu Bogu. I Diadoch, i ci wszyscy mistrzowie z V, VI wieku mówią, że do tej modlitwy nieustannej dochodzi się przez częste powtarzanie tego, co Augustyn potem i my za nim nazywamy aktami strzelistymi. Więc ta in oratione frequenter incumbere, czyli właśnie często powtarzać te akty strzeliste. To jest trochę inaczej powiedziane, bo właśnie Augustyn mówi akt strzelisty, czyli to jest to, co wyskakuje do góry. A Benedykt mówi, że akt strzelisty to jest to, co sprawia, że człowiek skacze jak do basenu. Bo ten Pan Bóg jest jakby w dole. Więc im częściej się będzie skakać, to w końcu człowiek zamieszka w tej wodzie i będzie w niej ciągle pływał. W tej modlitwie. Tak to musi od czasu do czasu wychodzić na brzeg. Ale jak ileś razy to powtórzy, to w końcu w tej wodzie na stałe zamieszka i będzie się modlił nieustannie. Więc jakby taki jest sens, taki jest dokładnie sens tej rady. To jest jakby drugi wątek, który się tutaj pojawia, związany z tymi kwestiami modlitewnymi. Trzeci aspekt, na który warto zwrócić uwagę, to jest stosunek do grzechu. Bo te rzeczy z miłością bliźniego to są oczywiste, to jakby tutaj myślę, że to rozumiemy. Ale kwestia stosunku do własnego grzechu. Nie? To jest to, co Benedykt mówi, dawne swoje grzechy, codziennie ze łzami i wzdychaniem na modlitwie wyznawać Bogu, a na przyszłość poprawić się z tych grzechów. Zwracam uwagę na pewien paradoks tej mentalności świętego Benedykta, który mówi o tym, że normalnie myślimy tak, że grzech jest tym, co od Boga oddala. Tak się często myśli. A święty Benedykt pokazuje, że nawet jakby się człowiek wyspowiadał, w jego czasach nie było spowiedzi na ucho, nie? Ale tak mówimy na dzień dzisiejszy. Nawet jak się człowiek wyspowiadał, dostał rozgrzeszenie, jest z Panem Bogiem jakoś pojednany, to Panu Bogu ciągle tą swoją przeszłość oddaje, ciągle tę swoją słabość oddaje. I to paradoksalnie nie powoduje, że między nami a Panem Bogiem powstaje mur, tylko właśnie ta intymność między nami a Panem Bogiem jest coraz głębsza. Codziennie ze łzami i wzdychaniem. Łzy zawsze w regule i w tych tekstach monastycznych są wyrazem bliskości Pana Boga, dotknięcia przez Ducha Świętego. Nie? Czyli my Panu Bogu oddajemy naszą słabość, Pan Bóg w zamian za to daje nam swoją moc. I stąd ten czwarty wątek, który w tym czwartym rozdziale jest taki ważny, to jest olbrzymie zaufanie do Pana Boga. Ostatni zresztą tekst, który mamy, to jest właśnie nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Boże. Czyli jakby takie postawienie na Pana Boga całkowite i bezwarunkowe. Musimy pamiętać też o tym, że temat miłosierdzia Bożego w regule pojawia się bardzo często, tylko w trochę inny sposób niż my jesteśmy przyzwyczajeni. W siódmym rozdziale to jeszcze za chwilę zobaczymy. Teraz tylko tak powiemy tytułem przypomnienia, że najczęściej miłosierdzie Boże w tekstach starożytnych jest oddawane za pomocą metafory wzroku. Nie, że Bóg patrzy. Jak pamiętamy, w Starym Testamencie jest modlitwa psalmisty bardzo często, czy proroka, kiedy mówią, że spójrz na nas, ukaż nam swoje oblicze. Bo jak ktoś jakby nie chce okazać miłosierdzia, to odwraca wzrok. A jak patrzy, to znaczy, że miłuje. I dlatego na przykład święty Benedykt przypomina, że tam w rozdziale 19 czy 20 mówi, że z psalmu mówi, że oczy Pana dobrych i złych wypatrują. Tu nie chodzi o to, że Pan Bóg śledzi, nie? Żeby jednym i drugim dołożyć, tylko że dobrych i złych wypatrują, czyli nieustannie czeka na nawrócenie złego i na wytrwanie w dobrym tego, który jest cnotliwy. I to jest właśnie Boże miłosierdzie, że Bóg nie odwraca oczu od nikogo. I o tym właśnie mówi nam również rozdział czwarty. Nigdy nie tracić ufności w miłosierdzie Bożego.